W Uchu na Świat kierunek Kolumbia, a razem z nami podróżnik, miłośnik odkrywania światów, ale też ich zapachów i smaków, Jędrzej Majka. Dzień dobry.
Dzień dobry. Patrzysz na mnie i widzisz, że lubię jeść.
Ale i vis-a-vis, Jędrzej. Ja również uważam, że smakowanie świata to jedna z esencji życia.
Ja wiem, że jeździmy po to, żeby zobaczyć te wszystkie zabytki, te topki, ale tak naprawdę jeździmy po to, żeby poznawać ludzi, a najlepiej ludzi poznajemy przy wspólnym jedzeniu.
Zgadza się. Jak ta Kolumbia narysowała się na horyzoncie twoich wypraw? Bo do niedawna to był kierunek bardzo rzadko wybierany przez turystów i podróżników. Kolumbia uchodziła za jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie.
Zacznijmy od tego, że moja przygoda z podróżowaniem zaczęła się jeszcze w ubiegłym wieku i interesowały mnie kresy. Ja jeździłem do Lwowa, do Drohobycza, później był Krym, później był zachwyt Orientem, był Stambuł, Indie, Wietnam, Kambodża, przyprawy. Nie znam hiszpańskiego i wiedziałem, że jest jakaś taka Ameryka Południowa, z której wracają ludzie totalnie zauroczeni. Ale to tak się odkładało i później pojechałem do Brazylii i totalny zachwyt. Argentyna, totalny zachwyt. Peru, totalny zachwyt. No i była ta Kolumbia, dokładnie taka na mapie świata, na czerwono, powiedziałaś.
Emergency.
Najbardziej Medellin, Pablo Escobar, przecież to najbardziej niebezpieczne miejsce na świecie. No i tak z czasem pomyślałem sobie, że tam już jest coraz spokojniej. Wiemy, co wydarzyło się w 2002 roku, że to niebezpieczne miasto naraz staje się takim trendem turystycznym, coraz więcej ludzi tam jeździ. I zacząłem sobie podczytywać, co takiego jest kulinarnie, na przykład w Kolumbii, żeby pojechać. No i okazało się, że nastał ten dzień, że ruszam do Kolumbii i przyznam szczerze, że tak jak mam zachwyty nad tymi pozostałymi krajami, w których byłem, to gdybyś mi dzisiaj powiedziała, do którego z tych krajów Ameryki Południowej, w których byłeś, pojechałbyś, to bym odpowiedział Kolumbia.
To zaskakujące, zaraz powiesz dlaczego, ale powiedz mi, czy tę wyprawę w związku z tym przygotowywałeś, planowałeś? To był taki długi dystans, który
poprzedził... Ty, tani bilet, promocja, to co decyduje. Mam w głowie takie kraje, które chcę odwiedzić i ta Kolumbia tam była, ale jeździmy tanio, budżetowo, musi być odpowiedni miesiąc w kalendarzu, który musimy sobie wygospodarować. No i musi być odpowiednia pora roku, że jeśli tam jadę, no to pora słucha, żebym pojechał na plantację kawy, bo jestem totalnym kawoszem, więc jak jestem w Kolumbii, a Kolumbia trzeci lider na świecie, jeśli chodzi o kawę, drugi, jeśli chodzi o kwiaty i pierwszy, jeśli chodzi o szmaragdy. Więc jakby tych powodów najwyższe palmy na świecie, żyją sobie kolibry, najmniejsze ptaszki. No i jeszcze te wątki takie właśnie ze Escobarem związane i jedyny kraj Ameryki Południowej, który ma dwa oceany, bo z jednej strony Ocean Spokojny, z drugiej strony Morze Karaibskie, które jest de facto częścią Oceanu Atlantyckiego, więc do tego jeszcze Krzysztof Kolumb, który nigdy tam nie był, a ten kraj nosi jego imię. No i jakby tych powodów jest coraz więcej i była okazja, że upolowałem w odpowiednim terminie, który mi pasował, w dobrej cenie bilet do Kolumbii. No i tak znalazłem się w Kolumbii.
To przepraszam, jeśli cię
tak, styczeń, luty, że cię rozczarowałem,
nie,
że to
absolutnie.
Była taka podróż przygotowywana latami i tak dalej. Nie, ale za miesiąc ruszam do Gwatemali, do której kazała mi od wielu lat jechać Elżbieta Dzikowska. Prawdziwa cesarzowa podróży, a nie taka trochę celebrytka, bo no powiedzmy sobie, że ten dzisiejszy świat podróżników to trochę taki instagramowy, więc Elżbieta mi od wielu lat mówi Gwatemala, bo to jest kolejny prawdziwy kraj, jeśli chodzi o rękodzieło i bazary, musisz tam jechać. Więc jakby znowu tam powracam. Nie jadę do Orientu, na wschód, do krajów azjatyckich, tylko mimo nieznajomości wciąż hiszpańskiego, ruszam do Ameryki Środkowej, Południowej.
No dobrze, ale bilet na samolot to nie wszystko w takiej wyprawie. Lecisz i wcześniej rezerwujesz miejsca, ktoś ci podpowiada, gdzie się zatrzymać. Jak planujesz taką wyprawę?
Polecieliśmy w dwójkę z moim przyjacielem, który też nie zna języka hiszpańskiego, ale wydaje mi się, że jesteśmy dość pogodnie uśmiechnięci, mamy ręce, jesteśmy ciekawi świata, jesteśmy ciekawi kuchni, a to jest ta rzecz,
otwiera,
która powoduje tak, że człowiek chętnie rusza. To przygotowanie, wiesz, ono się bardzo zmieniło. Jak widzę dzisiaj moich młodych kolegów, przyjaciół, podróżników, no to oni w zupełnie innych realiach żyją, ja się ich dopiero uczę, bo ja jestem człowiekiem papierowej mapy, notatek, ja sobie jak coś podczytuję, to nie robię screenów w telefonie, telefonie, tylko lubię papierowe przewodniki, jeszcze stare. Lubię książki kucharskie z danego kraju. Lubię wiedzieć, jakie muzea mam odwiedzić. I robię sobie bardzo dużo notatek na papierze, które potem sukcesywnie przepisuję po dniach, żeby jednak nie nosić tych papierów, to je po prostu na miejscu pozostawiam, często w tych hostelach czy hotelikach, gdzie śpię. Może gdzieś kiedyś ktoś z naszych słuchaczy natrafi na taką karteczkę przeze mnie zostawioną z podpowiedziami, gdzie co warto. W ogóle lubię robić notatki i te notatki papierowe też przywożę. Z kolei to wtedy już są przepisy na pewne dania, które gdzieś tam na bazarach ktoś mi wpisuje w swoim rodzimym języku. Potem to muszę tłumaczyć, więc to jest przygoda. Ale oczywiście no, korzystam dzisiaj z różnych portali, z noclegami i tak dalej, bo kiedy dawniej się wyjeżdżało na 2-3 miesiące, no to często był bilet w jedną stronę, dużo pociągów. No a dzisiaj jak niestety żyjemy w takim pędzie i jadę tylko na przykład na 3 tygodnie, a ta podróż kolumbijska to było 3,5 tygodnia, no to jednak ten wyjazd był bardzo dobrze zaplanowany. Dzisiaj bym go oczywiście zmodyfikował. Leżenie pod najwyższymi palmami świata byłoby dzień dłużej. Chodzenie po 13 dzielnicy 5 godzin krótsze. Ale rzeczywiście nie, podróż mam dobrze przygotowaną. Tym bardziej, że żeby było tanio, oszczędnie, ekonomicznie. Ja jestem z Krakowa, więc oszczędność mam, że tak powiem, we krwi. Wiesz, przeloty, jakieś 1-2 przeloty wewnętrzne. To wszystko dobrze jest kalkulować i przygotować sobie
wcześniej,
no bo wtedy...
Czyli tak, najpierw bilet.
Najpierw bilet lotniczy i on rozpoczyna całe przygotowania. Potem dużo notatek, dużo czytania, pod pytanie przyjaciół, którzy już byli i wiedzą, co ja bardziej preferuję, a co nie. Układanie to jest najpierw... Dla mnie podróż zaczyna się, nie, bo niektórzy mówią, od pomysłu. Ja nie mam od pomysłu, bo ja mam głowę pełną pomysłów wyjazdowych, natomiast podróż zaczyna się w momencie kupienia biletu. I planowanie już jest częścią podróży, więc właściwie my dzisiaj tutaj w Radiu Białystok siedzimy, a moja głowa częściowo już jest w Gwatemali.
Tak, ale wiesz, myślę, że takie mówienie jeszcze, wracanie do tej podróży, to jest jeszcze domykanie tej
rzeczywistości. Tak, to jest podróż otwarta, tym bardziej naprawdę z ręką na sercu, a nie, że tutaj tak cię kokietuję, że rozmawiamy o Kolumbii, dlatego mówię, że chcę wrócić do tego kraju. Nie, naprawdę to jest kraj, który zrobił na mnie duże wrażenie przez ludzi i przez ludzi...
I przez ludzi. Ale gdzie wylądowałeś w Kolumbii?
W Bogocie. Zacząłem podróż w Bogocie, a zakończyłem ją w Kartagenie, w miejscu przepięknym, cudownym, najbardziej turystycznym z możliwych.
Wysiadasz w Bogocie i jesteś oczami naszych słuchaczy.
Wylot z Krakowa do Amsterdamu i z Amsterdamu do Bogoty. Taki był piękny plan. Ale w styczniu, proszę państwa, lotnisko w Krakowie prawie zawsze przez mgłę jest zamknięte. Otwarte zostało o godzinie 13 na 2 godziny i udało się wylecieć nie do Amsterdamu, a do Wiednia. Z Wiednia do Londynu. Z Londynu do Bogoty. Jest 2 w nocy. Jedno z najbardziej wciąż niebezpiecznych miast Kolumbii. Zamówiona taksówka nie przyjeżdża. Kolejne perypetie, żeby dojechać do hotelu. Przyjeżdżamy do dzielnicy turystycznej w miarę bezpiecznej. Ściany, wszystko pozamykane, bramy, gdzieniegdzie jakaś ochrona, nie ma żywej duszy. Taki jest początek tej opowieści. To jest jak z szafranem. Kupujemy najdroższą przyprawę świata, wąchamy ją i spodziewamy się, że to będzie coś niesamowitego, a niestety ten najdroższy szafran, nawet jak on jest z Hiszpanii, z wyżyny La Mancha i kosztuje 10 tysięcy euro za kilogram, no nie pachnie pięknie. I tak samo tutaj było środek nocy, to jest Bogota. No trzeba się tam pilnować. Są 2 fenomenalne muzea. Muzeum Złota, otwarte w 1939 roku. Największe Muzeum Złota prezentujące sztukę prekolumbijską, 36 tysięcy eksponatów. Muzeum znajduje się w Banku Centralnym, niesamowicie jest pilnowane. Wejście tylko 8 zł, Dubaj wysiada.
A drugie muzeum?
Botera, sztuki największego rzeźbiarza i malarza, który 2 lata temu zmarł w Monako, który też rozsławia nie tylko, no Shakira też rozsławia Kolumbę Marquez, prawda, ale jego muzeum i muzeum jest bezpłatne nawet dla cudzoziemców. Też się powinniśmy uczyć, że dobre muzea, które mają być wizytówką danego kraju, są bezpłatne. Poza tym możemy wjechać sobie na wzgórze. Przepiękne bazary, no ale musimy portfela i siebie pilnować, no bo jest to miasto dość niebezpieczne. Ale nie straszymy, po prostu musimy się pilnować jak wszędzie.
Ile dni w Bogocie warto spędzić?
3 dni. Myślę, że 3 dni to jest tak odpoczynek, no bo to też jest spora różnica czasu, więc warto tak zawsze ze spokojem wymienić pieniądze, pójść na bazar, odpocząć, a potem już ruszyć ku przygodzie i przede wszystkim uciec od miast.
Gdzie powinniśmy się wybrać?
Zawsze uciekamy od dużego miasta. No w przypadku Kolumbii mamy bardzo dużo możliwości. Jeszcze powiedzmy sobie, że sama Bogota położona jest wyżej niż nasze Rysy. Rysy 2499, według niektórych 2501, natomiast jeśli chodzi o Bogotę, to jest 2650, więc jesteśmy dość wysoko. No i te drogi kręte, hej przygodą możemy sobie jechać 8-9 godzin, na przykład do takiego Salento, które nas zaskoczy przede wszystkim czym? Jest to stolica regionu kawowego. Kolumbii, według znawców tematu, także myślę według mnie, ja jeszcze bardzo kawę etiopską z Etiopii, czyli ojczyzny kawy wysoko cenię, to ta kawa kolumbijska jest rzeczywiście bardzo dobra. Niestety jej w Kolumbii za często nie wypijemy, bo wszystko idzie w świat, wszystko idzie na eksport. 20% przychodu krajowego pochodzi właśnie ze sprzedaży kawy. Jest tylko arabika. Nie będzie żadnej robusty, wysokojakościowa kawa, no a najlepsza kawa rośnie wysoko, więc dlatego ta podróż taka 8-9-godzinna wśród też plantacji już powoli kawowych, bo jesteśmy na wysokości powiedzmy od 1800 do 2500, no albo możemy sobie wsiąść w bardzo tanie linie lotnicze i przelecieć z jednej miejscowości do drugiej. Warto też powiedzieć, że na lotniskach możemy tanio zjeść, bo to jakby jest tak jak na dworcu. To nie jest tak jak u nas, że butelka wody 15-20 zł, więc to jest plus podróżowania po Kolumbii, z wyjątkiem turystycznym Kartageny, gdzie na lotnisku już będziemy mieli takie ceny polskie, europejskie, czyli niesprawiedliwe i zawyżone. No i jesteśmy na tych plantacjach kawy, wypijemy dobrą kawę, możemy sobie posadzić swoją kawę, możemy popróbować, jak smakują owoce kawowców. Owoc kawy, no to mamy te dwa ziarenka, oprócz tego mamy miąższ, który jest bardzo słodki, bardzo smaczny. Możemy nauczyć się, jak zaparzać kawę, możemy uciec w przestrzeń i poleżeć pod najwyższymi palmami świata, które rosną tylko i wyłącznie w Kolumbii. Ich wysokość to 60 metrów. Żyją około 200 lat i te palmy woskowe to jest przeżycie takie, jakbyśmy, nie wiem, jak Kolumb odkrył Amerykę, to tak jak my byśmy pod tymi palmami poleżyli. To jest zachwyt. Zachwyt nad przyrodą.
A plantacje kawy to jest taka atrakcja jak winiarnie we Włoszech, jak gaje oliwne w Grecji? Czy to jeszcze nie jest tak skomercjalizowane?
Bywa miejscami, że na turystów się czeka, są bilety, są wycieczki po plantacjach. Jest kilku takich dużych plantatorów, którzy się otworzyli na taką, bym powiedział, agroturystykę też kawową, że na tych plantacjach znajdują się hotele drogie, spa, ale też powiedzmy sobie, że każdy wybiera swój rodzaj podróżowania i tak dalej. Dla mnie ciekawsze jest pójść na plantację taką, no powiedzmy, prawdziwą. One wszystkie są prawdziwe. Tutaj nie ma ściemy. Ja po Kolumbii poleciałem na Sri Lankę, gdzie tam na wielu miejscach na tej Sri Lance rozczarowałem, bo były ogrody przyprawowe. I to była komercha, która nie miała nic wspólnego z prawdziwymi plantacjami. Dopiero później gdzieś pouciekałem i byłem na prawdziwych plantacjach cynamonu cejlońskiego. Natomiast tutaj wszystkie plantacje kawy są prawdziwe, autentyczne, tylko jakby dodatkiem do nich jest przystosowanie takiej sfery dla turystów, na czym oni też po prostu zarabiają. Ale nawet przejście, że ktoś wytłumaczy, skąd pochodzi kawa, czyli z Etiopii, że Brazylia jest głównym producentem kawy, bo 25% światowej produkcji pochodzi właśnie z Brazylii, że trzecie miejsce zajmuje Kolumbia, ale jest najlepsza na świecie według Kolumbijczyków i że to jest tylko arabika. Można posadzić, można pozbierać, można palić, można ten cały proces kawowy przejść, na końcu zaparzyć tą upaloną kawę i zmieloną, no i delektować się jej smakiem pośród krzewów kawowych. Nic piękniejszego w temacie kawy nie można sobie wymarzyć.
Muszę cię dopytać, może jestem ignorantką, ale kawę sadzimy z ziarenka?
Tak,
i to jest ziarenka. Właśnie to tak, ziarenko, te ziarenka, które potem poddawane są w środku.
Tak, sadzimy, jak mamy ten owoc i w środku są dwa ziarenka kawy, te ziarenka wkładamy do ziemi i później nam ładnie wyrasta krzaczek i później on owocuje.
Niech nastąpi ten moment w Kolumbii, w którym udajesz się na targ, gdzie szukasz tych swoich zapachów i esencji, którymi się ekscytujesz.
Bazary i cmentarze. Jakkolwiek dziwacznie to brzmi, to są dwa miejsca, które zawsze w czasie podróży, będąc wszędzie, staram się oczywiście odwiedzać, bo wydaje mi się, że to są dwa jedyne takie prawdziwe miejsca, że możemy jeszcze łyknąć taki nieskomercjalizowany świat. Oczywiście jeśli chodzi o cmentarz, no to jest zrozumiałe, natomiast jeśli chodzi o bazar, no to uciekamy od tych bazarów turystycznych. Idziemy na spożywczy, mięsny, lokalny, przyprawowy, lokalny, tam gdzie się zaopatrują wszyscy
miejscowi.
I to jest też rzecz ciekawa, bo to już nam pokazuje, co się je, co się kupuje, w jakiej postaci. I wiesz, jestem w Etiopii i nigdzie nie kupię palonej kawy, bo w Etiopii wszyscy kupują ziarna świeże.
I sami palą?
Proces parzenia kawy w domu zaczyna się od palenia. Palenie, tłuczenie w moździerzu, zaparzanie w specjalnym dzbanku, dżebenie i potem wypicie trzech małych filiżanek, bo dopiero wypicie tej trzeciej filiżanki gwarantuje Boże błogosławieństwo.
To już teraz wiem, dlaczego ja piję trzy kawy dziennie.
Pojechałem do Peru i wszyscy to pojedziesz, no jak turysta, to kulinarnie musi zjeść tą świnkę morską i kui. No dobrze, no i północ kraju, Amazonia. Nie ma świnek na bazarze. Lima, stolica i wielkie mercado, nie ma świnek. Dopiero jak zjeżdżamy na południe, okolice Cusco, tam je się te świnki. Mnie ciekawiło, czy to jest danie dla turystów. Nie. Świnka jest daniem odświętnym. Ja o tym się przekonałem na bazarach, bo to zobaczyłem. Peru, ojczyzna ziemniaków. Wiedziałem, że ponad 4000 odmian ziemniaków tam jest uprawianych. Dziś byłem na bazarach, sprawdziłem. Tak, kilkadziesiąt odmian jest. A teraz jestem w Kolumbii, bardzo po sąsiedzku. I byłem ciekaw, co się je. Je się bardzo dużo ryżu. W Kolumbii uprawia się ryż. 2,5 miliona ton rocznie ryżu tam jest uprawianych, więc on trafia na talerze. Właściwie większość dań będzie miała ryż. Ziemniaki są obecne, ale w porównaniu z sąsiednim Peru bym powiedział, że bardzo mało ich się je. Czego się je najwięcej? Po ryżu powiedziałbym, że wytrawnych bananów. Czyli plantany, które tam są smażone w głębokim tłuszczu, takie chipsy, które są i dodatkiem do zup, i do drugich dań. Właściwie cokolwiek byśmy nie zamawiali, to ten wytrawny banan będzie na tym talerzu obok przecudownego awokado. Awokado, które bardziej kojarzymy z guacamole z Meksykiem, bardzo popularne i wydawało mi się, że dużo pyszniejsze niż w Meksyku jest w Peru, to proszę Państwa, po wizycie w Kolumbii, jak chcemy zjeść najlepsze awokado na świecie, musimy jechać do Kolumbii.
Ono jest
kremowe, ono jest niepowtarzalne, wiesz,
to rozpływająca się
tak, ale mimo tego, że to jest kremowa struktura, to nie jest jakaś taka mazia i tych odmian jest kilka, są takie olbrzymie awokado, których ja nigdy w Polsce nie widziałem. Gdzieś tam w Londynie na bazarach już tak, ale to jest coś niesamowitego. I
będę
go
profanką, Jędrzej.
Dawaj.
Bo ja rozumiem, że ty być może rozróżniasz te smaki, ale dla mnie awokado nie ma smaku, dopóki coś innego mu nie da.
Boże, ale nie rozmawiamy smaku o tym, co kupujemy w Polsce w marketach. Proszę ciebie, to tak samo jest, jakbyśmy rozmawiali teraz, nie wiem, o bananach na
czyli
przykład.
Czyli ja po prostu nic nie wiem na temat
nie,
awokado.
Nie, wiesz wszystko.
Nic nie wiem, kosztując awokado, które jest dostępne w Polsce.
No tak, no niestety to wszystko, co jest do Polski sprowadzane jest, no nie tak. Takie jak
czyli
tam
w oryginale
na miejscu.
Awokado ma swój smak.
Oczywiście. Ja jestem mangożercą. Mango, choć pochodzi z Indii, z tej części świata, bardzo dobrze zadomowiło się w Ameryce Środkowej. Jest uprawiane, jest go dużo w sprzedaży i w obu tych częściach świata zjemy cudowne mango. I jak czasem słyszę, że ktoś mi w Polsce mówi, przecież to nie ma smaku, jest twarde jak ziemniak, ale to jest troszkę tak jak z truskawką. Jak przychodzi czerwiec w Polsce i gdzieś mamy w ogródku truskawkę jeszcze taką z piaskiem i ją sobie zjemy, poezja. No i w styczniu też w markecie kupimy truskawkę,
z
która wygląda pięknie
ją
i jest zapakowana w plastikowym pudełeczku. Rozerwiemy to pudełeczko. Unosi się w powietrzu piękny truskawkowy zapach. Jemy i bach! Jak ziemniak. I tak samo jest z awokado. Ponieważ jeszcze w Kolumbii nie byłaś, to jak pojedziesz, to awokado i wtedy się spotkamy i ty mi wtedy będziesz mówiła, że już
teraz
tęsknisz za tym smakiem.
O czym mówiłeś. Przerwałam ci w momencie, w którym mówiłeś, że spryskujemy cytryną.
Cytryną, tak, limonką. Zresztą też taki owoc bardzo ciekawy, ponieważ w Kolumbii rośnie owoc, który wygląda z zewnątrz jak limonka, a po rozcięciu jest pomarańczowy. I to jest taka krzyżówka limonki z pomarańczą i to jest świetny dodatek do bardzo wielu dań, bo tamtą limonkę... My tak cytrynę, prawda, w Polsce to jak tam pstrąga, nie? Do ryby, że rybę należy skropić. W Indonezji uczono mnie, że jak kupuję papaję, to dobrze jest papaję skropić zrobić właśnie limonką czy cytryną. Natomiast w Kolumbii właściwie bym powiedział wszelkiego rodzaju zupy, czy to będzie zupa rybna, czy na przykład takie coś w stylu naszego niedzielnego rosołku, to do wszystkiego dodajemy, żeby dodać takiej świeżości i aromatu. I właśnie ten słynne ceviche, czyli danie, które migranci z Japonii stworzyli w północnych krajach Ameryki Południowej, czyli w Peru i w Kolumbii, zresztą oba te kraje toczą boje, do kogo tak naprawdę te ceviche należą, w którym kraju je wymyślono. Surową rybę maczamy właśnie na 20-30 minut w soku z limonki i pomarańczy, albo jeśli mamy ten konkretny owoc, możemy zanurzyć dwa w jednym. No i mamy taką kolumbijską wersję sushi bez ryżu, coś wspaniałego.
Wśród tych zachwytów kolumbijskich...
Kolibry, najmniejsze ptaszki świata. To jest zachwyt i znowu mamy nawiązanie.
I one tak po prostu fruwają wokół ciebie wszędzie? Czy musisz trafić w określone miejsce?
To jest
miejsce?
Duże wyzwanie, bo pierwszy raz kolibra widziałem kiedyś w Brazylii i nie wiem, czy ja sobie wmawiam, że go widziałem, czy nie, bo to jest tak maluteńki ptaszek i on był tak daleko, ale żyłem w takim przeświadczeniu, że widziałem kolibry, tym bardziej, że w moim świecie przyprawowym, to właśnie kolibry odgrywały bardzo ważną rolę.
A dlaczego?
Bo skąd pochodzi wanilia?
Nie wiem.
Liczyłem, że powiesz Madagaskar. Przywiozłem z Madagaskaru najlepszą na świecie wanilię, jaka może być. I przyznam się, ale nikomu tego nie mów, byłem przekonany, że wanilia pochodzi właśnie z Madagaskaru, z najstarszej wyspy świata. I po 2 latach przygotowywałem się do podróży do Meksyku. I przeczytałem, że wanilia pochodzi z Meksyku. No i to jest taka rzecz, która mnie niesamowicie wciągnęła, no bo to troszkę inne strony świata i okazało się, że to już starożytni Indianie, to Tonakowie, oni odkryli, jak od tych fasolek stworzyć właściwą przyprawę, bo wanilia rośnie na takich pnączach, to jest rodzina orchidei, storczyków, takich, co my mamy na oknach i później pojawia się zielona fasolka, taka szparagowa i trzeba ją zerwać. Potem następuje proces moczenia, fermentacji, suszenia, więc jakby miesiąc upływa, dopóki uzyskamy tą właściwą przyprawę. I to właśnie ci starożytni Indianie wymyślili. Oni później stworzyli napój bogów, czyli czekoladę z wanilią. W XV wieku podbijają ich Aztekowie, no i każą sobie płacić okup w postaci czekolady z wanilii. Przychodzi rok 1519, Hiszpanie na czele z Cortesem przybijają do Nowego Lądu, do Meksyku dzisiejszego, zostają ugoszczeni przez władcę azteckiego i na stole czekolada z wanilią. Wtedy Hiszpanie oszaleli na punkcie tego napoju i zabrali sadzonki do Europy, do Francji. Sprzedali je Francuzom, którzy zawieźli sadzonki na swoje wyspy kolonialne wokół Afryki. Między innymi one wtedy trafiły na Seszele, Mauritius, Reunion, no i Madagaskar. Holendrzy z Europy zawieźli je do Indonezji. W nowych miejscach wanilia rosła pięknie. Był tylko jeden problem, nie owocowała. I przez całe dziesięciolecia nikt nie wiedział, w czym problem. Zagadkę rozwiązał dopiero w roku 1830 belgijski botanik, który powiedział, że w Meksyku, Kolumbii żyją kolibry, najmniejsze ptaszki świata, które swoimi tycimi dzióbkami potrafią zapylić waniliowe kwiaty. I dziś wszędzie na świecie, poza Ameryką Środkową, wanilia zapylana jest ręcznie. Na Madagaskarze robią to kobiety, nazywane swatkami, które dziennie potrafią zapylić około 2000 waniliowych kwiatów. I teraz ja, człowiek podróżujący po świecie za przyprawami, może zobaczyć kolibry. Po to trzeba pojechać do Kolumbii. Możemy zobaczyć, oczywiście na wolności. To są kolibry, które żyją w górach na wolności, ale są stworzone jakby mini rezerwaty, gdzie po prostu dokarmia się je i one o pewnych porach dnia przylatują. Są tak szybkie, że trudno jest je uchwycić, ale mam zdjęcia, widziałem na własne oczy kolibry i przede wszystkim te ich tycie dzióbeczki i teraz rozumiem, na czym polega sekret zapylania waniliowych kwiatów. Kiedy jesteśmy w Peru, możemy zobaczyć kondory, największe ptaki świata. Samiec 15 kg, rozpiętość skrzydeł 3,3 metra. Jesteśmy obok w Kolumbii, możemy zobaczyć najmniejsze ptaszki świata, czyli kolibry. Przyrodniczo to jest raj na ziemi. Możemy zobaczyć tak niesamowite zwierzęta. Tam krowy, my w Polsce już teraz krów w ogóle nie widzimy, bo mleko jest przecież z kartonu, a nie od krowy. Jedziemy do Szwajcarii, widzimy te takie wymyte jak z reklamy krówki. Ale prawdziwe, piękne krowy zobaczymy na pastwiskach, wolno chodzące tylko w Kolumbii.
Zachwyty kolumbijskie, koliber, ale oprócz kawy, o której szmaragdy. Już powiedziałeś, no właśnie, szmaragdy i kwiaty.
Powodów jest mnóstwo, ale przede wszystkim uśmiechnięci, radośni, pogodni ludzie. Mimo, że nie żyje im się tam na bardzo wysokim poziomie, kiedy lekko zachodzi słońce, wszyscy wychodzą na ulice, na place, przychodzą grajkowie, kapele, wszyscy bawią się, tańczą, są uśmiechnięci i to my, Polacy, tego powinniśmy się od Kolumbijczyków uczyć, żeby się uśmiechać.
No dobrze, ale żeby znaleźć szmaragd, to trzeba do jakiejś kopalni trafić?
No tak, to znowu zaraz będziemy mówić o korupcji, o różnych takich niefajnych rzeczach, ale można tam kupić, ale ja zachęcam, żeby iść na bazar, kupić za 5-6 zł piękny gliniany garnek do gotowania, piękne talerze, moździerze. No nie musimy ze szmaragdami z Kolumbii wracać.
A skąd te kwiaty jeszcze?
Drugi główny producent, no największym producentem jest Holandia i my często nawet mówimy, że bo to z Holandii i się możemy zdziwić, bo właściwie te wszystkie orchidee i tak dalej, to jest Ameryka, Ameryka Środkowa, Ekwador właśnie i Kolumbia, ale drugim największym jest Kolumbia, po prostu uprawiają. Warunki pogodowe sprzyjają, południe jest wysoko, ale im bliżej oceanu w stronę Kartacheny, no to będziemy zero nad poziomem morza.
Rozumiem, że chcesz wrócić, powiedziałeś to już wielokrotnie.
Tak.
Ale najpierw Gwatemala.
Najpierw Gwatemala, ale przyznam szczerze, że się wahałem, czy to nie jest, gdyby nie Gwatemala, a byłby ten region świata, to myślę, że niewykluczone, że byłaby to Kolumbia bardzo szybko po raz drugi, bo lubię powroty po latach. No a byłem w Kolumbii styczeń, luty tego roku.
Bardzo ci pięknie dziękuję za spotkanie, ja dziękuję za rozmowę.
Czy ja ciebie troszkę zachęciłem do wyjazdu do Kolumbii?
Bardzo mnie zachęciłeś. Muszę tylko jeszcze upolować teraz tanie linie lotnicze, a potem zająć się całą przygodą.
A potem dzwoń, ja ci plan ułożę.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Do usłyszenia i do zobaczenia. Wracaj do Białegostoku.
Dziękuję bardzo. Zawsze dobrze tu się czuję.